Witaj, słuchasz podcastu o talentach, coachingu, pasji i rozwoju, odcinek 116 i dziś będzie o budowaniu siły psychicznej. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym podcaście i dziś zacznę od historii. A mianowicie, pamiętam jak dziś, jak jechałam na takie warsztaty nasze taneczne, ponieważ ja tańczę w takim zespole tanecznym Espresso i żeby występować na różnych zawodach, to dwa razy do roku mamy też takie warsztaty, gdzie bardzo mocno trenujemy różny układ, który potem pokazujemy na zawodach. Jechałam na te warsztaty razem z koleżanką, która prowadziła już na tamtym etapie bardzo dobrze prosperujący swój własny biznes. Znaczy prowadzi go do dzisiaj, zajmuje się sprzedażą sukni ślubnych. I ma kilka salonów tych sukni, a ja wtedy dopiero tak mocniej rozwijałam ten swój własny biznes. I to był taki etap, gdzie poszukiwałam ludzi do swojego zespołu. Poszukiwałam takiej asystentki dodatkowej. I non-stop mierzyłam się z tym, że nie wiedziałam, kogo zatrudnić. Co więcej, jak miałam zatrudnić jakąś dziewczynę, to od razu powstawała mi taka myśl, kurczę, co będzie, jeżeli ona będzie chciała zajść w ciążę, będzie chciała odejść. No i wiadomo, jak prowadzisz swoją własną firmę, no to absolutnie się nad tym zastanawiasz, co będzie, jeżeli tak nagle ta osoba zniknie, albo co będzie, jeżeli nagle przyjdzie i po miesiącu zdecyduje się, że odejdzie. No i takie myśli mi towarzyszyły. Tym bardziej, że byłam już po pierwszych doświadczeniach zatrudniania moich pierwszych pracowników. I faktycznie wydarzało się tak, że na przykład ja mówiłam, intencje są najważniejsze, zatrudniałam osobę i mówię, wszystkiego cię nauczę. A po 2-3 miesiącach widziałam, że ta osoba jednak nie nadaje się na to stanowisko. No i musiałam ją zwalniać, albo ona się zwalniała, bo to nie była rola dla niej. Naprawdę nie potrafiłam się przyłożyć dobrze do tego procesu rekrutacyjnego. Po takich moich już frustracjach dochodziłam naprawdę do wniosku takiego, że ja w takim razie, dziękuję bardzo, to ja w takim razie nie będę rozwijać mocniej mojego biznesu, po prostu będę robić wszystko sama. Nie wiem, czy znasz taki etap, jak się buduje swój własny biznes, a już szczególnie jak przejdziesz z etapu, kiedy wcześniej byłeś menadżerem w doskonałej korporacji i nie musiałeś zamawiać znaczków do swojej własnej firmy i nagle się okazuje, że kiedy prowadzisz samodzielnie swój własny biznes, to robisz wszystko od zamawiania znaczków, chodzenia na pocztę, poprzez budowanie strategii, prowadzenia działań rozwojowych. I przychodzi taki moment, kiedy mówisz, nie, biorę sobie kogoś w końcu do pomocy, biorę sobie asystentkę. No ale po tych moich doświadczeniach rekrutacyjnych naprawdę miałam takie odczucie, że nie, dosyć. To ja w takim razie nie mam potrzeby rozwijania mojego biznesu, będę robić wszystko sama. No i jak wiesz pewnie, to jest droga donikąd, bo nie jesteś w stanie rozwinąć swojego biznesu, jeżeli będziesz mieć takie myślenie. Wracając do mojej drogi z tą koleżanką. Jadąc tym autem, właśnie się jej pytam, mówię, Ania, słuchaj, a co ty robisz właśnie w sytuacji, kiedy dopiero co zatrudniłaś po prostu nową osobę, już ją wdrożyłaś, już myślisz, że masz spokój rekrutacyjny, a ona przychodzi i mówi, że się zwalnia. A ona od razu mi odpowiedziała, zatrudniam kolejną. I to bez żadnego zastanawiania, po prostu mówi, zatrudniam kolejną. I to dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie na tamtym etapie, bo ja byłam w momencie, w którym te porażki rekrutacyjne bardzo długo nosiłam, rozkminiałam, szukałam strategii, a jak zrobić to, a jak zrobić to, a być może powinnam inaczej rekrutować te osoby. Bardzo się przejmowałam, kogo zatrudnić, skoro ona za moment może się zwolnić i tak dalej, i tak dalej. A ta Ania, pamiętam na tamtym etapie, mówi, zatrudniam kolejną, koniec, kropka. A ja mówię, no a jak się znowu zwolni, zatrudniam kolejną. I to mi tak pokazało, że ona była na tym etapie, gdzie prawdopodobnie jej dzisiejsza szybka odpowiedź pod tytułem zatrudniam kolejną, czyli zamykam trudność, przesuwam się dalej, wynikało z jej doświadczenia już ogromnie dużego w prowadzeniu firmy i z wielu wyzwań i trudności, na których ja potykam się teraz. Czyli ja, która ma właśnie wyzwania z ludźmi, nie wiem, kogo zatrudnić, kogo wdrożyć, ten się zwalnia, ten być może nie nadaje do roli i już mam ochotę prawie zamknąć ten swój własny biznes i po prostu robić projekty sama, tylko i wyłącznie, nie polegając na kim innym. Ona jest na etapie, kiedy już bardzo szybko zamyka problem i przesuwa się dalej. I dlaczego opowiadam ci o tej historii i jak ona się wiąże z budowaniem siły psychicznej? A mianowicie, przewrotnie ci powiem, że budowanie siły psychicznej powstaje w taki sposób, że masz dużo wyzwań, z którymi się mierzysz i im dłużej się z nimi mierzysz, tym bardziej wypracowujesz strategię, dzięki którym to wyzwanie przestaje już być wyzwaniem. Przestaje być czymś, co blokuje, stopuje twój biznes czy twoje osiąganie celów. I dlaczego to się wpasowuje w ten nasz temat właśnie budowania siły psychicznej? No bo właśnie, kiedy my szukamy różnych sposobów na to, żeby mieć więcej wytrwałości, żeby skutecznie osiągać nasze biznesy, nasze cele, myślimy, że jest jakaś fenomenalna metoda na to, która nam to pomoże osiągać piękniej, to okazuje się, że najprostszym sposobem budowania siły psychicznej jest mierzenie się z wyzwaniami, uczenie się na porażkach i podejmowanie się ponownie tego samego wyzwania. I z każdym krokiem robisz to dużo lepiej, z każdym krokiem przejmujesz się tym dużo słabiej. I to był dokładnie taki jasny przykład tego ja, która dopiero rozkręca swój własny biznes, która właśnie mierzy się z tym zatrudnieniem człowieka, gdzie to zatrudnienie człowieka zajmowało mi zdecydowanie za dużo czasu i ona, która już z tymi wyzwaniami radziła sobie doskonale, mówiła, zatrudniam kolejną osobę, koniec, kropka. Nie roztrząsam tego wyzwania tak długo. I kiedy będę mówić dzisiaj o budowaniu twojej siły psychicznej, to właśnie chcę cię zachęcić do takiego myślenia, żeby, przewrotnie ci powiem, wypychać się jak najczęściej w trudne sytuacje, bo tylko one zbudują twoją siłę psychiczną. I teraz pomyśl sobie przez moment, gdybyśmy zebrali analogię siły psychicznej do siły fizycznej. W jaki sposób zbudujesz siłę fizyczną? No nie ma opcji zbudowania siły fizycznej, jeśli najpierw nie będziesz robić bardzo trudnych rzeczy. Czyli jeżeli chcesz zbudować siłę mięśni, na przykład rąk, no to musisz zacząć podnosić coraz cięższe ciężary. I teraz nie ma żadnej innej metody, i myślę, że to doskonale wiesz, nie ma żadnej innej metody na zbudowanie siły fizycznej, jak fizyczne branie ciężaru do rąk, czy sztangi, czy jakkolwiek budujesz tą siłę fizyczną i podnoszenie ciężaru, dzisiaj kilogram, za jakiś czas 2 kilogramy, za jakiś czas 10, za jakiś czas 30 i w ten sposób powstaje siła fizyczna. Natomiast my w myśleniu o sile psychicznej nie chcemy zrozumieć, że analogia jest dokładnie taka sama. Siła psychiczna buduje się z tego, że masz wyzwania, które non-stop pokonujesz. I do nagrania tego podcastu też zainspirował mnie mój mastermind, w którym dopiero co uczestniczyłam. Ja biorę udział w takim mastermindzie, spotykam się z 3 innymi kobietami prowadzącymi biznes już od jakiegoś czasu. I co miesiąc spotykamy się po to, żeby przegadać różne wyzwania nasze biznesowe. I pracuję z nimi już od roku. I z wielką fascynacją obserwuję, ile porażek poniosłyśmy, każda z nas w zeszłym roku. Ile sytuacji się wydarzyło, przy których mogłybyśmy siąść i tylko i wyłącznie płakać, ale dzisiaj po roku patrzymy, że dzięki tym sytuacjom ja dzisiaj będę jak ta Ania, która mówi, idę i robię kolejny projekt, idę i robię kolejną konferencję, idę i robię kolejne zadanie, które trzeba zrobić. I ten mastermind właśnie natchnął mnie do tego, żeby nagrać ten podcast dla ciebie, w jaki sposób ty możesz budować swoją siłę psychiczną. I teraz jak patrzę sobie na mój biznes, na to, w jaki sposób go buduję i jak często ktoś mi zadaje pytanie, Ela, a skąd ty potrafisz tak osiągać te twoje cele? Przewrotnie, właśnie z tego, że niejedną porażkę poniosłam, nauczyłam się z nich podnosić i dzisiaj jestem jak ta Ania, zatrudniam kolejną, czyli czytaj. Jeżeli robię jakieś wydarzenie, na przykład webinar na 1000 osób, I ten webinar idzie super. I liczę, że z tego webinaru ileś osób dołączy do self-coaching programu, bo to jest najlepszy program na świecie, w którym każdy powinien być, a nie dołączają wszyscy, to wydarzenie nie jest dla mnie powodem do tego, żeby przestać robić webinary, tylko jest inspiracją do tego, żeby przemyśleć ten webinar i popatrzeć, to co ja w takim razie zrobiłam nie tak, żeby ruszyć ponownie i zorganizować kolejny webinar. Ja nawet robię coś takiego, że mówię, jeśli ten webinar robiłam teraz i była taka, a nie inna konwersja, my to nazywamy w sprzedaży konwersją, to ja za tydzień robię ten sam webinar, ale zmieniam coś po to, żeby bardzo szybko nauczyć się, co daje efekty. I każda taka porażka, bo to wtedy nazywam porażką, no bo w momencie, kiedy, wiesz, wyobraź sobie wszystkie ręce na pokład, wszyscy zmobilizowani, 1000 osób na szkoleniu, a sprzedażowo czujemy, nie dołączyło do naszego programu tyle osób, ile byśmy chcieli, no to jest dla nas to porażka. Ale ja już mam taki element w sobie, że ja bardzo szybko z tej porażki wyciągam lekcję i przesuwam się do kolejnego działania. I w ten sposób jest zbudowana siła psychiczna. I teraz, do czego cię mocno zachęcam? To zachęcam cię do tego, żeby zastosować podejście, które kiedyś zastosowała jedna z organizacji, już nie pamiętam, jaka będzie nazwa tej organizacji, zresztą to jest bez znaczenia, ale jedna z dużych korporacji, która chciała zmobilizować swoich pracowników do dużo większej kreatywności, do usprawnień, do udoskonaleń. I zaczęła przyznawać takie bonusy albo nagrody za najwięcej porażek, jakie ktoś odnajdzie w procesie, w produktach, w tym, co robi. I nagradzała nie za to, że ktoś przychodził i mówił, ten produkt jest super, ten proces jest super, który ja robię. Tylko nagradzała za to, że ktoś przychodził i mówił, ten proces, który robiłam, ma takie i takie wady. Ten produkt, który wyprodukowaliśmy, ma takie i takie wady. I uwaga ludzi miała być skoncentrowana na tym, żeby wynajdywać wady w produktach, w procesach, w zasadach działania i za to były nagrody. Kto więcej wad znajdzie, kto więcej problemów znajdzie. I dzięki temu, że ludzie przestawili ten swój sposób patrzenia, że szukanie problemów jest nagradzane, to spowodowało, że to mega uruchomiło kreatywność pracowników i kreatywność organizacji w tym, żeby udoskonalać swoje produkty, swoje procesy, swoje sposoby działania. I tak długo, kiedy zachowanie opierało się na tym, żeby tylko i wyłącznie wychwalać, jakie to mamy super produkty, super procesy, jak to ja też super wszystkie rzeczy robię, tak długo nawet nie chcieli dostrzegać, że jest tyle przestrzeni do udoskonaleń. I jakkolwiek absurdalnym może się to wydawać, że były nagrody za największe porażki, nagrody za wynajdywanie błędów, to takiego absurdalnego myślenia chciałabym cię uczyć, jeśli chodzi o budowanie twojej siły psychicznej. A mianowicie chciałabym cię zachęcić do tego, żeby właśnie w swoim sposobie działania nawet dać sobie takie zadanie, że w każdym tygodniu mam zrobić jakąś trudną rzecz, która z pełną odpowiedzialnością może zakończyć się brakiem sukcesu. Jak słuchałeś, czy słuchałaś mojego podcastu o celach niemożliwych, to wiesz, że ja tam mówię o tej strategii 25 porażek, tak? 25 porażek na kwartał, które jakby sobie programujesz. To jest trochę zbudowane na podobnej zasadzie, ale chodzi mi o to, że zazwyczaj zauważ, że kiedy myślimy o kolejnym tygodniu, o kolejnym miesiącu w naszym życiu, to my raczej nie projektujemy od razu zadań bardzo trudnych. My jednak wolimy żyć w takim komforcie, w tym spokoju. A ja bym cię chciała zachęcić do tego, żeby powiedzieć sobie z zasady, w tym tygodniu musi się wydarzyć chociaż jedna rzecz, którą dzisiaj zrobię bardzo trudną i niekomfortową. Być może nawet możesz to jeszcze mocniej obniżyć i powiedzieć sobie, dzisiaj chcę zrobić jedną rzecz trudną albo niekomfortową. Co by to mogło być? I nagradzać siebie za robienie rzeczy trudnych. Czyli nie nagradzać siebie za to, że wszystko poszło fajnie, że wszystko wyszło w porządku, tylko nagradzać siebie za robienie rzeczy trudnych. I teraz zastanów się przez moment, na przykład, co by mogło być trudnego do zrobienia dzisiaj? I na przykład masz takiego pracownika, z którym już dawno powinnaś poprowadzić rozmowę, dlatego że widzisz dokładnie, że na przykład, nie wiem, maile, które pisze, niestety nie są w takiej strukturze, jaką byś chciała. I przez to, że ona pisze maile nie w takiej strukturze, w jakiej ty byś chciała, to prawdopodobnie te maile nie są odpowiednio czytane przez ludzi, do których są wysyłane. I nie masz ochoty na tą trudną rozmowę z tym człowiekiem i machasz nawet ręką i mówisz, dobra, niech te maile idą, jakie mają iść, nie? No to nie jest aż taki wielki problem, bo nie chcesz zrobić czegoś, co może teoretycznie popsuć waszą relację. Ale jeżeli z drugiej strony sobie myślisz, to jest coś, co bym chciała zrobić. Gdyby ta rozmowa nie była trudna, to bym ją na pewno zrobiła. Gdybym wiedziała, że ta osoba się nie obrazi, na pewno bym ją zrobiła. Jeśli sobie powiesz, dobra, to dzisiaj poprowadzę tą rozmowę. Czyli z zasady zaprogramujesz sobie zrobienie rzeczy dzisiaj trudnej, to zauważysz, że jeżeli tak się zaprogramujesz, że każdego dnia będziesz robić jakąś jedną trudną rzecz, to po jakimś czasie zauważysz, że na przykład prowadzenie takich trudnych rozmów nie stanowi dla ciebie już żadnego wyzwania. Ale dlaczego zbudowałaś, czy zbudowałaś tą siłę psychiczną właśnie na przykład w prowadzeniu trudnych rozmów? Tylko i wyłącznie dlatego, że świadomie projektowałaś działania, które mają być trudne. Świadomie projektowałaś działania, które mogą się zakończyć porażką. I jeżeli nawet ta rozmowa z tym pracownikiem faktycznie okazałaby się fatalna, a ty potem projektujesz kolejną taką rozmowę, która znowu okazała się fatalna, potem programujesz kolejną taką rozmowę, to jestem przekonana, że gdybym ci zadała pytanie, słuchaj, a jak ty się przygotowujesz do tych trudnych rozmów? A ty jesteś już po zrobieniu ich naprawdę bardzo dużej ilości. Mówisz, po prostu ją robię. Tak jak ta moja koleżanka Ania, która mówi, po prostu zatrudniam kolejną osobę. I to jest siła psychiczna. Czyli siła psychiczna to jest nic innego jak właśnie umiejętność, czyli taka cecha trochę już w pewnym sensie twojego charakteru czy twojej umiejętności, robienia rzeczy, które wydawały się, że są dyskomfortowe, a ty na dzień dzisiejszy bez większego zastanowienia jesteś w stanie to zrobić. Kiedy my robiliśmy jako Talent Development Institute badania odnośnie kadry menedżerskiej po okresie pandemii, robiliśmy takie badania, nawet to było jeszcze w czasie pandemii, robiliśmy badania, jakie kompetencje liderzy powinni teraz mieć, szczególnie na te trudniejsze czasy. No i oczywiście wyszło, że jedną z głównych jest odporność psychiczna. I odporność psychiczna to jest kompetencja, do tego są narzędzia, jest na przykład takie MTQ48, całe narzędzie, które mierzy siłę psychiczną człowieka, odporność psychiczną człowieka. I co było ciekawe, z jednej strony wiedzieliśmy, jakby według tych badań też wyszło, że kluczową kompetencją na te trudne czasy jest odporność psychiczna, czyli ta umiejętność radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami. Ale kiedy zaczęliśmy mierzyć, a jaką siłę psychiczną mają menadżerowie, to myślę, że nie będziesz zaskoczony czy zaskoczona, gdzie odkryliśmy, że największą siłę psychiczną mieli ci menadżerowie, którzy, uwaga, no wiadomo, mieli najwięcej doświadczenia menadżerskiego. Czyli im wyższy szczebel, bo my stworzyliśmy raport na różne szczeble menadżerskie, czyli pokazywaliśmy, jakie kompetencje posiada najwyższa kadra menadżerska, średnia, najniższa. I okazywało się, że poziom kadry menedżerskiej na najwyższym szczeblu miał najwyższy poziom odporności psychicznej. I to teraz chyba nie zaskoczy cię, jak powiem, dlatego, że jak to się mówi, z niejednego pieca chleb jedli, w związku z tym przez tyle trudnych sytuacji już przeszli, że bardzo wiele rzeczy ich już nie ruszało, nie? Bo tym jest ta odporność psychiczna. I teraz jak to zabrać do siebie? No właśnie to, co powiedziałam, zobacz przez moment. Jeżeli są jakieś rzeczy, których się boisz, boisz się krytyki, boisz się odważnego powiedzenia na jakimś zebraniu tego, co naprawdę myślisz, boisz się powiedzenia szczerze swojemu mężowi, na przykład, że na tą wycieczkę nie chcesz jechać, ale nie dlatego, że się boisz tego człowieka, tylko boisz się dyskomfortu, boisz się tej relacji, że ona jakby trochę ucierpi, boisz się tej niemiłej atmosfery, tak? To ja cię zachęcam do tego, żeby zrobić listę wszystkich rzeczy, które się boisz i właśnie zaplanować sobie każdego dnia robisz jedną rzecz z obszaru rzeczy, których się boisz. Czyli zamiast szukać strategii na to, jak się mniej bać, jak obniżyć ten strach, przewrotnie, jedną z najskuteczniejszych strategii do radzenia sobie ze strachem jest zmierzenie się ze strachem. Czyli jeżeli się czegoś boisz, to znaczy, że właśnie chwytasz za dobrą klamkę, czyli właśnie to jest to, co powinieneś zrobić. I teraz ty możesz to zaplanować i możesz zaplanować sobie, że każdego dnia robisz jedną rzecz, to może być mała rzecz, której się boisz. I robiąc te rzeczy, budujesz co? Siłę psychiczną. W taki sposób buduje się siłę psychiczną. Ja pamiętam, jak chciałam budować w sobie taką większą asertywność, ale potem wiedziałam, że to nie jest nawet asertywność. Moim głównym talentem, talentem numer jeden, galupowym, jest talent WOO, czyli winning others over, po polsku czar, czyli zdobywanie aprobaty rozmówcy. Ja mam niesamowitą umiejętność nawiązywania pierwszych relacji, przełamywania lodów. Jak mnie wrzucisz w nowe środowisko, to ja dosyć szybko nawiązuję kontakt z ludźmi. Natomiast przegięty ten talent, bo to się nazywa przegięty, kiedy za mocno go używasz i nieodpowiednio, polega na tym, że bardzo chcesz ze wszystkimi mieć dobre relacje. W związku z tym czasami machniesz ręką na mówienie rzeczy, które trzeba by było powiedzieć, a wszystko po to, żeby właśnie mieć te dobre relacje. Ja chciałam trenować się w tym, żeby odważniej mówić to, co myślę. No właśnie, nie przejmując się za bardzo, co ta osoba sobie pomyśli. Nazwałam to właśnie asertywnością. I miałam takie ćwiczenie, bardzo proste ćwiczenie do budowania tej asertywności, że kiedy byłam na stacji benzynowej, tankowałam czy coś kupowałam i te ceny, wiesz, były 9,98 i ty dawałeś 10 zł i ktoś ci nie wydawał tych 2 groszy. Albo mówił, mogę być winna te 2 grosze? No co to są te 2 grosze? A ja wtedy zawsze mówiłam, nie, poproszę te 2 grosze. No i myślę, że sobie wyobrazisz, jak wyglądała reakcja tej osoby po tamtej stronie, która myślała, że ja chyba zwariowałam o 2 grosze, się dopraszam. Ale ja miałam coś takiego, że dla zasady sobie pomyślałam, to dlaczego ta cena nie jest podana 10 zł, tylko 9,98? Po co robimy jakby takie numery? Ale miałam w sobie takie ćwiczenie dla siebie, że będę się mierzyć z tym dyskomfortem, że będę prosić o te 2 grosze, o te 3 grosze, albo będę mówić, nie, nie może pani mi być winna 2 grosze, po to, żeby testować na sobie, jak to jest zmierzyć się z takim absurdalnym dyskomfortem, w którym to spokojnie mogłabym machnąć ręką na te 2 grosze, ale całym celem tego ćwiczenia było robienie teoretycznie prostej rzeczy, poproszenie tylko 2 grosze, ale która dla mnie była tak absurdalna, no po co by było walczyć o te 2 grosze, ale po to, żeby się zmierzyć z tym dyskomfortem. Z tym, że właśnie ktoś po drugiej stronie pomyśli, no nie, chyba zwariowałam i ja sama sobie myślałam, po co ty walczysz o te 2 grosze. Ale to ćwiczenie było dla mnie fenomenalne do budowania tej mojej siły psychicznej, w mówieniu rzeczy, które chcę powiedzieć, na tym małym, prostym ćwiczeniu. I teraz, kiedy cię zapraszam do tego, żeby budować twoją siłę psychiczną poprzez robienie każdego dnia jednej rzeczy, jednej małej rzeczy, której się boisz, to po to cię do tego zapraszam, bo uwierz mi, nie ma lepszej strategii do budowania naszej siły psychicznej niż właśnie to. Owszem, jak spotkasz się właśnie z narzędziem, o którym mówiłam, MTQ48, to jest jakby fenomenalna teoria do budowania naszej odporności psychicznej, no to zobaczysz, że to jest jakby szerszy temat, jak się buduje całą odporność psychiczną. Jest fenomenalny model właśnie Kluga i Strycharczyka, który stworzyli MTQ48, taki kwestionariusz do mierzenia naszej odporności, to oni powiedzieli, że ta siła nasza psychiczna wynika z 2 bardzo ważnych wymiarów. Teraz za moment zobaczysz, czym jest to proszenie o 2 grosze, albo czym jest robienie tych rzeczy trudnych z perspektywy tej teorii. A mianowicie, jeśli sobie pomyślisz, czym jest ta siła psychiczna, to jeśli sobie wyobrazisz siebie, który siedzi w takiej bańce, jak sobie to wyobrazisz jakby tak bardzo metaforycznie, wyobraź sobie, że nad tobą jest taki okrąg, taka wiesz, aureola, czy coś, czym jesteś zamknięty, taki okrąg. To jeżeli ten okrąg jest bardzo dziurawy, jak taka, nie wiem, dziura ozonowa, tak, jest bardzo dziurawy, to do ciebie dociera
i cię przejmuje bardzo dużo porażek, które się wydarzają, negatywnych komentarzy, które się pojawiają, krytyki. Czyli ta ochrona, która jest nad tobą, jest bardzo dziurawa. Tak? I wtedy brakuje ci tej odporności psychicznej, czyli odporności do tego, żeby radzić sobie z tym, co ci świat zewnętrzny przynosi. Kluk i Strychaczek nawet użyli takiej bardzo fajnej definicji, czym jest ta siła psychiczna, że to jest cecha osobowości określająca w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu presji, wyzwań i stresu. Tak? Czyli ta odporność psychiczna, siła psychiczna to jest to, na ile potrafisz robić to, co trzeba zrobić, bez względu na okoliczności, albo na ile potrafisz utrzymać się w twoim sposobie myślenia czy działania, bez względu na to, co mówią inni albo co ci się przytrafia. I teraz dlatego powracam do tej powłoki. Wyobraź sobie, że jesteś otoczony taką powłoką. I jeżeli ta powłoka jest bardzo dziurawa, no to niestety wiele tych sygnałów ze świata zewnętrznego mocno do ciebie dociera. I teraz to budowanie tej siły psychicznej to jest nic innego jak budowanie powłoki, dzięki której docieranie do ciebie z tymi negatywnymi komunikatami, z tą krytyką, z tym, co się przytrafia, z tymi porażkami, jest utrudnione, czyli tak jakby ta ochrona jest dużo silniejsza. I teraz jak się buduje tą ochronkę, czy jak się buduje właśnie tą siłę psychiczną? I Kluk i Strychaczek porównali to do takiej sprężyny. Jeśli wyobrazisz sobie taką sprężynę, jak czasami była, nie wiem, w długopisach, taka sprężynka. No ale wyobraź sobie, że ona jest trochę taka większa, jak sprężyna, nie wiem, w materacu w łóżku, nie? To siła psychiczna, odporność psychiczna, to są dwa fundamentalne wymiary. To jest to, na ile tą sprężynę można zgnieść, i to się nazywa wtedy taka twardość, czyli hardness, takie odporności psychicznej, czyli na ile właśnie to, co się wydarza w świecie zewnętrznym, to, co ci ktoś powie, to, jaką porażkę gdzieś tam odniesiesz, jak mocno cię to zgniecie, czyli jak mocno można zgnieść tą sprężynę, i to jest pierwsza rzecz, nad którą się pracuje, czyli żeby te rzeczy cię tak aż mocno nie przybijały. Nie? I dlatego mówię, że kiedy idziesz i prosisz o 2 grosze, idziesz i robisz taką rozmowę z tym pracownikiem, na którą nie masz ochoty, ale idziesz ją przeżyć, to im więcej tych sytuacji takich sam sobie stworzysz, wykreujesz, tym trudniej one cię przygniatają, czyli tym mniej ta sprężyna cię przygniata. Ale jest drugi jeszcze wymiar, a mianowicie jak sprężysta jest ta sprężyna, czyli jak szybko odbija się od tego, jak ją zgniotłeś. Czyli jak sobie wyobrazisz metaforycznie tą sprężynę, jak bierzesz ją do rąk, sprężyna z materaca i możesz ją albo zgnieść. I dobra sprężyna taka, której nie zgnieciesz aż tak mocno, ale drugi wymiar to jest taki, że nawet jak ją zgnieciesz, jak szybko się odbija ponownie, tak? Jak sprężyna, jaka jest jej sprężystość? To jest właśnie budowanie naszej siły psychicznej, czyli jak szybko podnosimy się po tym, co nam się przytrafiło. I teraz nie zbudujesz tej sprężystości, jeżeli właśnie nie będziesz często robić rzeczy trudnych, rzeczy niekomfortowych, rzeczy, które się boisz. Im częściej będziesz właśnie mierzyć się z sytuacjami trudnymi, tym szybciej nauczysz się odbijać. Po polsku nawet, zresztą to nie jest chyba polskie słówko, nazywa się rezyliencja. Jak pracowałam w Irlandii jeszcze bardzo dawno temu jako menadżer do spraw rozwoju ludzi i wtedy robiliśmy szkolenia z rezyliencji, resilience dla menadżerów, to ja w ogóle nie wiedziałam, że jest takie słówko. Czyli ta sprężystość, odbijanie się, po polsku też się mówi, że to jest rezyliencja, ale brzydkie słówko. Wyobraź sobie sprężystość. Czyli to jest to, jak szybko się odbijasz. I teraz wypychanie się do robienia rzeczy niekomfortowych, rzeczy trudnych jest właśnie po to, żeby nauczyć się tego odbijania, bardzo szybkiego odbijania, tej sprężystości, tego to, co powiedziałam z tą historią na początku tego podcastu. Ta moja koleżanka, która na moje pytanie, Ania, co ty robisz z tymi osobami, które ponownie się osoba zwalnia? Zatrudniam kolejną. To jest nic innego, jak w momencie, kiedy znowu się okazuje, że będzie trzeba robić nowy proces rekrutacyjny, znowu wdrażać, ktoś inny zacznie podważać, czy w ogóle jest sens zatrudniania ludzi. Ona już tego w ogóle nie ma. Ona od razu się odbija jak ta sprężyna. I dlatego w tym budowaniu tej naszej siły psychicznej bardzo, bardzo mocno zachęcam cię do tego, że właśnie dać sobie takie wyzwanie każdego dnia, zrobić jedną rzecz, której się boisz. Oczywiście wcześniej warto zrobić sobie listę rzeczy, których się boisz. Listę rzeczy, do których czujesz, że potrzeba ci więcej odwagi. Listę rzeczy, które cię przerażają. I potem patrzeć na tą listę i mówić, co dzisiaj zrobię niekomfortowego, na co nie mam ochoty, ale po to to zrobię, żeby budować sprężystość mojej sprężyny. I tak jak powiedziałam, to nie musi być od razu, że dzisiaj będę mega asertywna do moich pracowników albo do mojego męża. Ale może na przykład to polegać na tym, że dzisiaj znowu jak będę na stacji, pani powie 2 grosze, to ja powiem, nie, niestety, proszę mi dać 2 grosze. I mimo, że to się wydaje absurdalne, to uwierz mi, że to nic innego nie robi, jak oswaja mnie z dyskomfortem i okazuje się, że ten dyskomfort wcale nie był taki straszny. I to jest nic innego, jak budowanie tej naszej siły psychicznej. Mocno cię zachęcam do tego ćwiczenia, właśnie do listy rzeczy, których się boisz i wybranie sobie każdego dnia jednej rzeczy, którą zrobisz dziś, żeby właśnie budować tą twoją siłę psychiczną. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać twoim potencjałem, który często też nazywam talentem.